Frodo podniósł wzrok na Boromira. Nagle mróz ścisnął mu serce. Dojrzał w oczach wojownika dziwny błysk, jakkolwiek twarz jego wciąż była łagodna i przyjazna. Lepiej by pozostał w ukryciu, odparł. Jak chcesz, nie nalegam, powiedział Boromir. Może przynajmniej mówić o nim mi pozwolisz, bo zdaje mi się, że niesłusznie myślisz wyłącznie o jego potędze w rękach nieprzyjaciela. Zawsze o jego złym użytku, nigdy zaś o dobrym. Świat się zmienia, sam to zauważyłeś. Minas Tirith padnie, jeżeli pierścień będzie istniał. Pomyśl jednak. Tak by się stało, gdyby pierścień był w ręku nieprzyjaciela. Czemuż by nie miało stać się inaczej, gdyby pozostał w naszym ręku? Byłeś przecież na radzie, odparł Frodo. Nie możemy go użyć. A wszystko, co się za jego sprawą dokona, obraca się zawsze na złe. Boromir wstał i zaczął niespokojnie przechadzać się po łączce.
— A więc chcesz iść dalej? — krzyknął. — Gandalf, Elrond, wszyscy ci nauczyli cię tej śpiewki. Może mają swoje własne racje po temu, bo dla elfów, półelfów i czarodziejów może to byłaby rzeczywiście klęska. Nieraz jednak miałem już wątpliwości, czy przez ich usta przemawia mądrość, czy też tylko bojaźń. Ale niech każdy troszczy się o własne plemię. Ludzie czystego serca nie dadzą się skazić. Nas w Minas Tirith zahartowała wielowiekowa próba. Nie potęgi czarodziejów pragniemy, lecz siły do własnej obrony, do obrony słusznej sprawy. Oto w najcięższej dla nas chwili los sprawił, że znalazł się pierścień władzy. Powiadam ci, to dar losu, dar przeciwko wrogom z Mordoru. Byłoby szaleństwem nie użyć go, nie użyć przeciw nieprzyjacielowi jego własnej broni. Tylko nieustraszeni i bezwzględni osiągają zwycięstwo. Ileż mógłby zdziałać Aragorn? A jeśli on odmawia, Boromir, pierścień dałby mi potęgę władzy. Jak pierzchałyby przede mną zastępy Mordoru, jak garnęliby się ludzie pod moje sztandary.
Boromir biegał po łące tam i sam, krzycząc coraz głośniej. Zdawało się, że niemal zapomniał o obecności Froda, rozprawiając o murach i orężu, o zbrojeniu wojsk. Snuł plany wielkich sojuszów i chwalebnych zwycięstw, rozbijał w proch i pył Mordor, widział siebie w glorii najmożniejszego z królów, dobrotliwego i mądrego władcy. Nagle przystanął i zamachnął rękami.
— A oni każą nam go odrzucić! — krzyknął. — Nie sprzeciwiałbym się, gdyby chodziło naprawdę o jego zniszczenie. To by może nie było najgorsze, jeśli rozum pozwalał żywić bodaj iskrę nadziei, że się uda, ale to się udać nie może. Cały plan, który nam narzucono, polega na tym, że niziołek pójdzie na oślep do Mordoru i ułatwi tym sposobem nieprzyjacielowi zagarnięcie pierścienia. Szaleństwo!
Z pewnością sam to rozumiesz, przyjacielu. Zwrócił się niespodzianie do Froda. Powiedziałeś, że się boisz. Jeśli tak, najmężniejszy nawet musi wybaczyć ci ten lęk. Ale czy nie jest to raczej bunt twego zdrowego rozsądku?
Nie. To strach, odparł Frodo. Po prostu strach. Cieszę się jednak, że przemówiłeś do mnie tak otwarcie. Rozjaśniło mi się w głowie.
A więc pójdziesz do Minas Tirith, zawołał Boromir.
Oczy mu błyszczały. Twarz miał rozognioną.
— Źle mnie zrozumiałeś — rzekł Frodo.
— Ale zgodzisz się pójść do Minas Tirith, przynajmniej na krótki czas — nalegał Boromir. — Nasz gród leży niedaleko, niewiele też dalej z niego do Mordoru niż stąd. Od dawna wędrujemy przez dzikie kraje i przydadzą ci się najnowsze wiadomości o poczynaniach nieprzyjaciela, zanim podejmiesz jakiś krok ze swej strony. — Chodź ze mną, Frodo — namawiał. — Powinieneś nabrać sił przed trudnym wyczynem, jeśli już koniecznie chcesz go dokonać.
Położył rękę na ramieniu hobbita gestem przyjacielskim, lecz drżenie dłoni zdradziło Frodowi, że Boromir z trudem tłumi podniecenie. Hobbit cofnął się żywo i z przerażeniem spojrzał na rosłego człowieka, który wzrostem przewyższał go niemal dwukrotnie, a siłą zapewne jeszcze bardziej.
— Dlaczego patrzysz na mnie tak nieżyczliwie? — rzekł Boromir. — Nie jestem złodziejem ani zbójcą. Potrzeba mi twego pierścienia. Teraz już o tym wiesz, ale ręczę ci słowem, że nie pragnę go dla siebie zatrzymać. Czy nie pozwolisz, żebym bodaj wypróbował swój plan? Użycz mi pierścienia!
— Nie, nie! — krzyknął Frodo. — Rada powierzyła go mnie.
— Własnemu szaleństwu będziesz zawdzięczać swoją klęskę! — wrzasnął Boromir. — Krew się we mnie burzy na tę myśl. To obłęd, uparty obłęd. Z własnej woli chcesz iść na śmierć i zaprzepaścić naszą sprawę. Jeżeli ktoś ze śmiertelnych może rościć prawa do pierścienia, to raczej ludzie z Numenoru, a nie wy niziołki! Dorwaliście się do niego tylko wskutek nieszczęśliwego przypadku. Mógł przecież dostać się mnie. Powinien być mój. Oddaj mi go!
Frodo nie odpowiedział, lecz odskoczył tak, że ogromny głaz dzielił go od Boromira.
Zastanów się, przyjacielu, podjął łagodniejszym tonem Boromir. Czy nie masz ochoty pozbyć się go? Uwolniłbyś się od rozterki i strachu. Jeśli chcesz... Możesz całą odpowiedzialność zwalić na mnie. Powiesz, że byłem od ciebie silniejszy i wziąłem go przemocą, bo jestem od ciebie silniejszy, niziołku!
Krzyknął i znienacka przeskoczywszy głaz, natarł na Froda. Piękna, zwykle i miła twarz wojownika była w tej chwili okropnie zmieniona. Oczy płonęły wściekłością. Frodo wyśliznął się zwinnie i znowu odgrodził od Boromira kamieniem. Nie miał innego ratunku. W momencie, gdy Boromir powtórnie dał susa przez głaz, hobbit błyskawicznie wyciągnął z kieszeni łańcuszek i wsunął pierścień na palec. Wojownik na sekundę osłupiał ze zdziwienia i krzyknął. Potem zaczął gorączkowo biegać po łączce, szukając zbiega wśród skał i drzew.
— Nikczemny kuglarzu! — wrzasnął. — Niech ja cię dostanę w swoje ręce. Teraz przejrzałem twoje zamysły. Chcesz zanieść pierścień Sauronowi i wszystkich nas zaprzedać. Czekałeś tylko na okazję, żeby nas wywieźć w pole. Przeklęte niziołki! Śmierć i zguba całemu waszemu plebieniu!
Nagle potknął się o kamień i padł jak długi twarzą do ziemi. Przez chwilę leżał bez ruchu i bez jęku, jak gdyby dosięgła go własna klątwa. Potem wybuchnął płaczem. Wstał, przetarł oczy pięścią, strząsnął łzy.
— Co ja powiedziałem? — krzyknął. — Co ja zrobiłem?
— Frodo!
— Frodo! — zawołał. — Wróć! Szał mnie ogarnął, ale to już minęło. Wracaj!
Nie było odpowiedzi. Frodo nawet nie słyszał jego wołania. Odbiegł już daleko, na oślep wdzierając się ścieżką pod szczyt. Trząsł się ze strachu i rozżalenia. Widział wciąż przed sobą wykrzywioną z wściekłości twarz Boromira, jego płonące gniewem oczy. Wkrótce znalazł się samotny na szczycie Amon Hen i stanął, chwytając z trudem oddech. Jak przez mgłę zobaczył duży, płaski krąg, wybrukowany wielkimi płytami i otoczony rozsypującym się zębatym murem. Po środku, wsparta na rzeźbionych filarach, wznosiła się strażnica, do której prowadziły długie schody. Frodo wspiął się po nich i siadł w starożytnym krześle. Czuł się jak zabłąkane dziecko na tronie królów gór. Z początku niewiele widział. Miał wrażenie, że znalazł się w kraju mgieł, gdzie nie istnieje nic prócz cieni. Miał bowiem wciąż na palcu pierścień. Po chwili mgła się rozwiała i Frodo ujrzał mnóstwo rzeczy. Wszystko zdawało się małe, lecz ostro zarysowane, odległe, a mimo to wyraźne jak na dłoni. Nie słyszał żadnych odgłosów, ale miał przed oczyma jasne, żywe obrazy. Cały świat jakby skurczył się i oniemiał. Frodo siedział na szczycie Amon Hen, góry wypatrywania, która była okiem ludzi z Numenoru. Spojrzał na wschód. Ciągnęły się tam rozległe, nienaznaczone na żadnych mapach obszary, bezimienne równiny, niezbadane lasy. Spojrzał na północ. Wielka rzeka wiła się wstęgą po dolinie, a góry mgliste, małe i twarde, sterczały niby poszczerbione zęby. Spojrzał na zachód, zobaczył szerokie łąki Rohanu i dalej Ortang, iglice i Isengardu, jak czarny cień. Spojrzał na południe, tuż u jego stóp rzeka piętrzyła się. Wezbraną falą przewalała przez wysoki próg wodogrzmotów Rauros i bryzgając pianą spadała w przepaść. Jasna tęcza grała kolorami nad oparem wodospadu. Zobaczył także Etir Anduin, ogromną deltę rzeki, miriady wodnego ptactwa, wirujące niby biały kurz w słońcu, a pod nimi zielone i srebrne morze, drobnymi falami uciekające w nieskończoność. W którąkolwiek stronę spojrzał, widział sygnały wojny. Góry mgliste roiły się jak mrowiska, orkowie wychodzili z tysiąca pieczar. Pod stropem mrocznej puszczy wrzała śmiertelna walka ludzi i elfów, i dzikich zwierząt. Kraj Beorningów stał w płomieniach, nad Morią zaległa chmura, u granic Lorien wzbijały się dymy. Przez pastwiska Rohanu gnali jeźdźcy, z Isengardu skradały się stada wilków, z przystani Haradu okręty wojenne wypływały na morze. Od wschodu ciągnęły niezliczone zastępy, ludzie zbrojni w miecze i dzidy, łucznicy na koniach, wozy dowódców i tabory. Czarny władca ruszył całą potęgą. Zwróciwszy znów oczy na południe, Frodo dostrzegł Minas Tirith. Gród zdawał się odległy i bardzo piękny. Świecił białymi murami, wystrzelał mnóstwem wież, dumny i pełen czaru wznosił się na szczycie góry. Zębate blanki lśniły żelazem, na wieżyczkach powiewały różnobarwne chorągwie. Nadzieja ocknęła się w sercu hobbita, lecz naprzeciw Minas Tirith stała druga twierdza, większa jeszcze i potężniejsza. Wbrew woli Froda, wschód ciągnął jego oczy. Przesunął oczy po zburzonych mostach Osgiliad, ziejących wrotach Minas Morgul, po nawiedzonych górach, i spojrzał na Gorgoroth, Dolinę Grozy w kraju Mordor. Ciemności skłębiły się tam pod słońcem. Spośród kłębów dymu błyskały płomienie. Góra Przeznaczenia ziała ogniem, unosiły się nad nią opary. Wreszcie wzrok Froda zatrzymał się. Ujrzał zwarte, spiętrzone blanki, czarną, niepokonaną wartownię, górę żelaza, stalową bramę, niezdobytą wieżę. To była Barad-dûr, forteca Saurona. Nadzieja w sercu Froda zgasła.